Proszę Państwa, zanim ojciec Florian Pełka, odpowiedzialny za pracę zespołu polskiej sekcji Radia Watykańskiego, powita Państwa i przedstawi program dzisiejszego wieczoru, pragnę wyrazić głęboką wdzięczność opatrzności za fakt tej rocznicy, za te 50 lat istnienia tej formy polskiej obecności w centrum chrześcijaństwa. 50 lat na tle wiecznego miasta nie jest wprawdzie cyfrą zawrotną, ale prawdą jest, że radio nam nie towarzyszy od zamierzchłych czasów i nie tylko chyba sam czas się liczy. Na wstępie pragnę podziękować, a sądzę, że wyrażam tym sposobem myśli wielu, podziękować całemu aktualnemu zespołowi sekcji polskiej za podjęcie inicjatywy tego spotkania, który jest przecież nade wszystko formą uznania dla tych, którzy podjęli inicjatywę Radia Watykańskiego, którzy stali u początków sekcji polskiej tego radia i którzy żywili nadzieję, że ten środek współczesnej ewangelizacji przyniesie obfity owoc. Cieszymy się dzisiaj wspólnie wszystkimi osiągnięciami, całym dobrem, jakim było i jest głoszone z tego uprzywilejowanego miejsca i w tej szczególnej służbie słowo. Dziękuję w imieniu wszystkich radiosłuchaczy od tego niepamiętnego już chyba dla nas tutaj obecnych dnia 24 listopada 1938 roku, tym, którzy przez te 50 lat podejmowali się tego zadania. Tutaj obecnym natomiast byłym i aktualnym pracownikom sekcji, dzięki za możliwość nie tylko ich usłyszenia, ale wreszcie i zobaczenia wśród nas. Aktualnemu zespołowi ponadto życzę słowami księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego wypowiedzianymi w 40. rocznicę sekcji polskiej, aby każde słowo od Was płynące padało na wyborną ziemię serc i myśli ludzkich, wydając owoc stokrotny. Jest to bowiem światowa ambona dla Polaków żyjących w ojczyźnie i rozproszonych po całym globie. Życzę ponadto wiele satysfakcji z tej codziennej pracy i coraz liczniejszego grona wiernych radiosłuchaczy. Sądzę, że już dłużej mi mówić nie wypada, bo od tego są przecież pracownicy Radia Watykańskiego. Zatem przed mikrofonem ksiądz Florian Pełka.
Dziękuję za życzenia złożone nam wszystkim. Chciałbym ze swojej strony powitać bardzo serdecznie tutaj obecnych, zwłaszcza miłego nam gościa, księdza arcybiskupa Francesco Colasuono, nuncjusza apostolskiego do specjalnych poruczeń dla krajów wschodnich. Ksiądz arcybiskup rozumie, jak mówi się powoli i jest wiernym słuchaczem polskich audycji Radia Watykańskiego, prawda? Witam również bardzo serdecznie księdza biskupa Grocholewskiego za tę obecność wśród nas. Dziękujemy serdecznie i także weterana pracy w radio, jednego z najbliższych współpracowników, jednego z pierwszych, księdza Infuata Mączyńskiego. Ksiądz Infuat Mączyński nie był kierownikiem sekcji, ale był współpracownikiem przez wiele lat, od bardzo dawna, nie wiem nawet dokładnie. Od 1946 roku, proszę, a więc kilka lat po rozpoczęciu audycji. Jest wśród nas obecny także mój poprzednik, jeśli tak mogę powiedzieć, kierownik sekcji polskiej też przez długie lata, ksiądz Stefan Filipowicz, który aktualnie pracuje w Chicago. Też bardzo serdecznie witam. Ja jestem 6. kierownikiem spośród tych właśnie 6 kierowników. Żyjących jest połowa, to znaczy 3. Nie ma 3. ojca Józefa Warszawskiego, który ma bardzo ważny odczyt, spotkanie. Jest sympozjum czy konferencja profesora z Louvain i został zaproszony. Jego serce było bardzo rozdarte. Przyszedł prawie, mówi, gdyby samobójstwo nie było grzechem, to chyba bym je popełnił. A więc musimy mu to jakoś wybaczyć także, że jego nie ma. Nasz program jest bardzo prosty, to znaczy zrodził się z poszukiwań, jakie ksiądz Ludwik Grzebień podjął w sekcji w naszych materiałach archiwalnych. Przygotowując się do tego jubileuszu, pomyśleliśmy o wydaniu pozycji książkowej, by w jakiś sposób opracować materiały pisane, które zostały zachowane w sekcji i udostępnić je ewentualnie w przyszłości tym, którzy byliby zainteresowani tematami poruszanymi w audycjach polskich w tym okresie. Poprosiłem więc księdza Ludwika Grzebienia, który jest historykiem, dziekanem Wydziału Filozoficznego Księży Jezuitów w Krakowie, żeby zajął się tymi materiałami. Zaczął szperać, ma ku temu wprawę i talent i wyszperał wiele ciekawych rzeczy z okresu II wojny światowej. A więc pomyśleliśmy, zanim ukaże się książka, podzielmy się tymi wiadomościami z tymi, którzy są zainteresowani tą tematyką. Stąd zrodził się właśnie pomysł, idea zorganizowania tego spotkania. Ja już kończę. Oddaję głos księdzu Ludwikowi i prosimy zapoznać nas z tą właśnie problematyką poruszaną przez w programach polskich Radia Watykańskiego w okresie II wojny światowej. Bardzo proszę.
Sekcja Polska Radia Watykańskiego w okresie II wojny światowej. Problem stosunku Piusa XII i Stolicy Apostolskiej do Polski w okresie jej okupacji jest ciągle aktualny i wymaga ustawicznego wyjaśniania i prostowania, szczególnie w literaturze krajowej, która ciągle posługuje się stereotypami stworzonymi przez propagandę hitlerowską, a tak konsekwentnie utrwalanymi potem przez propagandę okresu stalinowskiego w Polsce. Wiele światła na tę całą sprawę rzucają audycje sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Zachowane i w miarę pełne teksty audycji radiowych posiadamy z lat 1940-41 oraz 1944-45. Nie zachowały się niestety teksty z lat 1942-43. Audycje odbywały się początkowo raz w tygodniu, a od 1 października 1940 roku dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki. Prowadził je ojciec Felix Lasoń przy współpracy księdza prałata Józefa Młodochowskiego, a po jego śmierci w lipcu 1943 roku przy współpracy ojca Ludwika Semkowskiego. Teksty audycji pisane na maszynie in extenso i przejrzyście podlegały wewnętrznej kontroli ze strony kościelnej, szczególnie od maja 1941 roku dość dotkliwej, zaniechanej jednak już pod koniec 1943 roku. Kierownik sekcji, ojciec Felix Lasoń, cieszył się jednak zdecydowanym poparciem generała zakonu ojca Włodzimierza Leduchowskiego, który wykazywał pełne zrozumienie, szczególnie w okresie wojny, dla spraw Polski. Cały wojenny okres działalności sekcji Polskiej Radia Watykańskiego można podzielić na dwa podokresy. Pierwszy rozpoczęty wystąpieniem prymasa Augusta Hlonda 28 września 1939 roku i trwający do 1943 roku charakteryzował się dużą ilością szczegółowych wiadomości o życiu okupowanego kraju, dokładnymi opisami prześladowań, otwartą krytyką nazizmu i ateistycznego komunizmu, ale też naciskami strony niemieckiej na zaprzestanie tej akcji, co w konsekwencji doprowadziło w maju 1941 roku do zaprowadzenia ostrzejszej cenzury tekstów. W miarę narastania krytyki nazistowskiej i komunistycznej przeciw Watykanowi wzrastał bowiem terror w okupowanych krajach. Cenzurując teksty, miano nadzieję na zelżenie tej represji. Druga faza przypada na okres 1944-1945, kiedy to znikły znowu wszelkie ograniczenia, a na polepszenie atmosfery wpływały znacznie pierwsze zwycięstwa sił alianckich. Do obu okupacji, niemieckiej i rosyjskiej, odnoszono się w zasadzie jednakowo. Dostrzegano i piętnowano je w równym stopniu, choć w drugiej fazie wojny dominowały bardziej akcenty antyhitlerowskie. Już w pierwszej swej encyklice Summi Pontificatus z 21 października 1939 roku Pius XII poświęcił wiele uwagi ofiarom wojny. Cytuję: zwłaszcza spośród tego narodu mamy na myśli naród polski, który dla swej niezruszonej wierności dla Kościoła oraz wspaniałych zasług dla kultury chrześcijańskiej, zapisanych w dziejach i przekazanych nieśmiertelności, domaga się jak najsłuszniej ludzkiego i braterskiego współczucia, a który oczekuje upragnionego dnia, kiedy na zasadach sprawiedliwości i trwałego pokoju nareszcie będzie się mógł niby z odmętów żywy wydobyć. Taka też była ogólna linia dokumentów papieskich od początku do końca wojny, aż do papieskiej encykliki z 15 kwietnia 1945 roku, wzywającej świat do modłów o sprawiedliwy i trwały pokój oraz orędzia radiowego na zakończenie działań wojennych nadanego 9 maja 1945 roku. Wiele uwagi poświęcano przemówieniom papieskim. Zachowane od 1940 roku audycje świadczą, że wielokrotnie wracano do wystąpień Piusa XII, poczynając od wezwania do zachowania pokoju wygłoszonego następnego dnia po jego wyborze na stolicę Piotrową 3 marca 1939 roku, nadane przez Radio Watykańskie z Kaplicy Sykstyńskiej. Obok stałych audycji z aktualnymi wystąpieniami papieża od czasu do czasu przekazywano słuchaczom dodatkowo syntetyczny zbiór wypowiedzi o sprawach Polski, o wojnie i pokoju, zamieniony już okres pontyfikatu. Z zachowanych wypowiedzi wspominamy tylko niektóre. Przemówienie do kolonii polskiej w Rzymie z 30 września 1939 roku, w którym Pius XII, otwierając serce przed naszymi rodakami, rysował zmienne dzieje naszego wiernego narodu, przechodzącego momenty śmierci i zmartwychwstania, wlewał nadzieję zwycięstwa sprawiedliwości, zachęcał do trwania w wierze i rozwijania mimo przeszkód i trudności życia religijnego. Przemówienie do kardynałów w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 1939 roku, zawierające pięciopunktowy program pokojowy w zakresie ogólnoświatowym, aktualny i dziś, potępiające, cytuję, po pierwsze z góry zaplanowaną napaść na mały, pracowity i miłujący pokój naród pod pretekstem grożącego z jego strony niebezpieczeństwa agresji, które wcale nie istniało, której one nie pragną i która nawet nie była możliwa. Po drugie, okrucieństwo i bezprawne użycie środków zniszczenia skierowanych nawet przeciwko ludności niewalczącej, przeciwko starcom, kobietom i dzieciom. Po trzecie, lekceważenie godności, wolności i życia ludzkiego. Koniec cytatu. 26 listopada 1940 roku przemówienie Piusa XII wygłoszone 24 listopada w Bazylice Watykańskiej podczas mszy świętej odprawianej w intencji powszechnego pokoju, w którym to przemówieniu papież podsumował swoje wysiłki w celu zażegnania wojny, przywrócenia zgody między narodami, zaprowadzenia w świecie sprawiedliwego porządku, a równocześnie wyrażał nadzieję, by słowa Bożej pociechy i materialna pomoc dotarły do tych wszystkich, którym wojna ból sprawiła. Bogate w treść orędzie wigilijne z 1940 roku, nadane w początkach roku następnego, zawierające między innymi podstawowe przesłanki nowego powojennego ładu europejskiego, jaki powinien zapanować po przejściu zawieruchy wojennej. Podobną treść zawierało też orędzie wigilijne na rok 1941. Nowy ład moralny ma się stać fundamentem nowego porządku społecznego i politycznego. Takich wypowiedzi papieskich było w tym czasie kilkadziesiąt. W miarę przedłużania się wojny papież starał się podtrzymać wierzących w przekonaniu istnienia zawsze i wszędzie Bożego działania i Bożej ingerencji, opatrzności Bożej, która prowadzi świat nieraz krętymi drogami do ostatecznego celu. Widzieć tę opatrzność, nawet w najciemniejszą noc zmagań dobra ze złem, jest celem chrześcijanina, mówiono 1 lipca 1941 roku. Jak Bóg może na to wszystko pozwolić? Pytanie to pojawiało się w wypowiedziach papieskich i znajdowało gruntowną odpowiedź. Pierwsze objawy załamywania się potęgi militarnej Niemiec wlewały w umęczoną ludzkość nowe nadzieje. Rok 1944. Wyzwalanie Włoch miało decydujący wpływ na zmianę nastrojów. Choć na ziemiach polskich toczyły się jeszcze krwawe boje, na ulicach Rzymu świętowano już swoje ocalenie. Od tronu Piotrowego płynęły już słowa radości i wdzięczności za wyzwalane skrawki ziemi. Atmosfera zmieniała się z każdym dniem, oczekiwano ostatecznego zwycięstwa. Od lipca 1944 roku liczne audiencje papieskie dla przedstawicieli polskich sił zbrojnych, a następnie powstanie warszawskie dawały okazję do wielu wystąpień Piusa XII, który wyrażał najwyższy podziw dla narodu polskiego, dla jego wierności najwyższym ideałom, dla jego armii i jej przywódców. Są to teksty, w większości dotąd nieznane, a pełne patetycznych uniesień. Miały one niewątpliwie, mimo antypapieskiej kampanii, duże znaczenie dla podtrzymania ducha walki u wojskowych i cywilnej ludności w ostatnich miesiącach wojennych zmagań. Przemówienia papieskie i orędzia świąteczne, jego listy do sekretarza stanu kardynała Alojzego Malione, prezydenta Władysława Raczkiewicza i wielu innych świadczyły o stałych troskach Piusa XII sprawy polskie. Do głosu przed mikrofonami Radia Watykańskiego często dochodzili dostojnicy Kościoła. Zaczęło się od znanego powszechnie wystąpienia przed mikrofonami Radia Watykańskiego 28 września 1939 roku prymasa Augusta Chlonda, który w patetycznym uniesieniu od Piotrowej stolicy składał hołd, cytuję, niezrównanej armii, która bijąc się za Polskę i o Boga w Polsce z walecznością bez przykładu w dziejach, morzem szlachetnej krwi stwierdziła przed światem prawa narodu do niepodległości i religijnych swobód. Przepowiadał wkroczenie Boga, wielką rozprawę ludów i sprawiedliwy wyrok. Z jego woli wołał, chwale i potędze zmartwychwstaniesz i szczęśliwa żyć będziesz, najdroższa Polsko. Chociaż również z terenu Francji prymas Chlond składał do rodaków swoje orędzia zachęcające do wytrwałości w wierze, do popierania rządu Rzeczypospolitej, do budowania polskiej zgody, polskiej jedności, polskiego honoru, polskiego rewanżu, polskiej swobody i wielkości. 11 kwietnia 1940 roku. Sekcja Polska Radia Watykańskiego wykorzystywała w audycjach wystąpienia dostojników Kościoła różnych krajów, dając do zrozumienia, że zło zostało zasiane nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach okupowanej Europy. Tak 18 kwietnia 1940 roku nadano kazanie biskupa monasteru von Galena, ukazujące tragiczne losy Kościoła w Rzeszy Niemieckiej. 21 listopada 1941 roku kazanie arcybiskupa Corleja z Baltimore skierowane do Polaków w Ameryce i zachęcające do pamięci i niesienia pomocy walczącej ojczyźnie. 5 grudnia 1941 roku odczytano list pasterski kardynała Gennaro Pignatelli o postawie papieża jako ojca posiadającego swoich synów po obu stronach zbrojnego konfliktu, a którego wołanie niestety zagłuszone jest wściekłością toczonej walki. Pilnie wykorzystywano komentarze prasy katolickiej, zarówno włoskiej i watykańskiej, jak i innych krajów. 3 grudnia 1940 roku dano w audycji w imię prawdy druzgocącą odprawę artykułowi o rzekomo pomyślnym rozwoju kościoła katolickiego w okupowanej Polsce. Nie tylko zarysowano ogólny obraz tragicznych losów kościoła, ale też dokonano przeglądu strat przez niego poniesionych. Podobnie 25 lutego 1941 roku za pismem Osservatore Romano otwierano zjadliwą kampanię antypapieską podsycaną przez plotki, zmyślenia i oszczerstwa szerzone w krajach podbitych. Odczytywano wystąpienia polskich przywódców. 27 stycznia 1940 roku nadano przemówienie Ignacego Paderewskiego wygłoszone po jego wyborze na prezydenta Rady Narodowej wyrażające wiarę w ostateczne zwycięstwo Polaków. 28 marca 1941 roku odczytano przemówienie generała Władysława Sikorskiego, naczelnego wodza, z okazji nadania mu przez Wydział Prawa Uniwersytetu St. Andrew tytułu doktora honoris causa, w którym to odczycie przedstawił on własną koncepcję państwa i prawa oraz cele toczonej wojny, walki o niepodległą i chrześcijańską Polskę. Wiadomości i przykłady z życia okupacyjnego podawane w audycjach były wstrząsające. Dochodziły spod obu okupacji. Często relacjonowano je obok siebie. Tak 27 stycznia 1940 roku donoszono o zdecydowanej akcji Centralnego Zarządu Związków Bezbożników z Moskwy, który wyasygnował olbrzymią sumę na propagandę ateistyczną w Polsce zdobytej i równocześnie o rozstrzeliwaniu księży w Bydgoszczy oraz oburzeniu polskich pomników kultury. 4 kwietnia 1940 roku podano za Osservatore Romano o wzmaganiu antyreligijnej kampanii na zajętych przez Rosję ziemiach polskich oraz rosyjskich pochwałach kierowanych pod adresem władz okupacyjnych niemieckich, które surowo rozprawiały się z Kościołem katolickim w Generalnej Guberni. 18 marca 1941 roku informowano słuchaczy o dramatycznych losach polskich dzieci na ziemiach anektowanych do Rosji, chodzi o Białystok, które ateizowano przymusowo i to w sposób perfidny. Nie miało Radio Watykańskie nigdy swoich korespondentów i blokada przesyłania wszelkich wiadomości nie pozwalała na podawanie większej ilości przykładów panującego terroru. Uciekano się więc często do ogólników i nielicznych przykładów, szeroko jednak komentowanych. Tak 10 stycznia 1941 roku cytowano słowa Piusa XII. Myśl nasza z troską wybiega do onej chwili, kiedy ta najsmutniejsza kronika tylu cierpień, tych ciał poszarpanych, dusz zbolałych, tych rannych, jeńców, uchodźców, uciemiężonych, zgłodniałych, chorych, zaginionych. Kronika dziś albo nieznana, albo tylko w części wiadoma, będzie kiedyś całkowicie ujawniona. Audycje polskie nie ograniczały się do spraw własnego kraju. Mówiono o tragicznych losach Kościoła w samej Rzeszy Niemieckiej i w okupowanych przez nią krajach, w Belgii, Austrii, Francji, a podobnie potraktowano Rosję sowiecką i losy Litwy. Obok przykładów smutnych i tragicznych nie brakło też podniosłych i budujących. 11 kwietnia 1940 roku podano dokładne wiadomości o życiu religijnym w Armii Polskiej we Francji i staraniach generała Sikorskiego, naczelnego wodza, zapewnienia wszystkim żołnierzom możliwości wypełniania wszystkich praktyk religijnych. 29 kwietnia 1941 roku nadano fragmenty listów dzielnej polskiej niewiasty zesłanej na Sybir, słowa przepojone hartem i dzielnością, a zarazem głęboką wiarą w ostateczne zwycięstwo dobra i szlachetności. Upodleni na zesłaniu ludzie znajdują w Bogu siłę do siania wokół siebie ziarna chrześcijańskiej nadziei. Szczególnie wdzięczną okazją do podnoszenia ducha narodu były życzenia składane z okazji różnych świąt i rocznic. 24 grudnia 40 roku Wigilię Bożego Narodzenia życzono, cytuję: niech nam wolno będzie złożyć z głębi serca płynące życzenia wszystkim rodakom i tym podwójne jarzmo twardej okupacji dźwigającym i tym po świecie rozproszonym, naszym bohaterskim żołnierzom na różnych frontach za wolność naszą i waszą krwawiącym się, wygnańcom na daleki wschód czy zachód zesłanym i cierpieniem, głodem i chłodem karmionym, naszym drogim radiosłuchaczom i wszystkim wkoło tęsknoty za wolną ojczyzną wplecionym, składamy życzenia jak najlepszych z niezachwianą nadzieją oczekiwanych narodzin do wolności. Koniec cytatu. Uroczystości kościelne i nabożeństwa urządzane w Rzymie stanowiły okazję do snucia patriotycznych refleksji. Najpierw były to uroczystości smutne, jak pogrzeb Ignacego Paderewskiego, Władysława Sikorskiego czy generała jezuitów Włodzimierza Leduchowskiego. Potem radosne, jak dziękczynne nabożeństwo kolonii polskiej w Rzymie za ocalenie Rzymu, zakończenie wojny i inne. Ważnym elementem składowym audycji polskich były prawie zawsze oryginalne zakończenia podawane, jak mówiono, ku pociesze cierpiącym rodakom, braciom cierpiącym ku otusze, rodakom cierpiącym ku rozwadze i na pokrzepienie ducha, złożone bądź to z wybranych tekstów Pisma Świętego lub też z patriotycznej poezji polskiej, m.in. Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego i Karola Huberta Rostworowskiego. Nawet w najtrudniejszych chwilach, kiedy pod wpływem nacisków niemieckich zachowano w audycjach wielką ostrożność, w tekstach biblijnych i polskiej poezji można było najlepiej przemówić do własnych rodaków. Czy była to świadoma akcja i jakie były jej cele? Może się komu wydawać, mówiono 27 stycznia 1940 roku, że zbyteczną jest rzeczą mówić do Polaków o prześladowaniu Kościoła katolickiego w Polsce. Wszak oni dobrze o tym wiedzą. Owszem, lepiej wiedzą niż ludzie przebywający za granicą. Wszak oni na sobie samych doznają tego okrutnego prześladowania. A jednak chcemy o tym mówić, aby udręczony naród był świadom tego i świat wie o jego cierpieniu, że myśli o nim i współczuje z nim i modli się za nim do miłosiernego Boga, by mu dał siłę do znoszenia męczeństwa za sprawę Chrystusową, by skrócił jego męki, jeśli będzie taka jego święta wola. Chcemy mówić o gehennie narodu polskiego, aby zadokumentować wobec świata, do czego prowadzi bezbożny ateizm, wszystko jedno, brunatny czy czerwony. Chcemy mówić o krzywdzie zadawanej niewinnym ludziom, by na bolesnym przykładzie wykazać, że spokój i zgoda tylko wtedy mogą zapanować wśród ludzi, gdy wszystkie ludy uznają królowanie Chrystusa i wprowadzą Jego Ewangelię bez reszty w swoje życie. Bardzo szybko zdano sobie sprawę, że propaganda nazistowska i komunistyczna robi wszystko, aby przedstawić postawę Piusa XII z jak najgorszej strony. Mówiono o tym wiele razy. 1 października 40 roku powiedziano, cytuję: nieprzyjaźni ludzie, korzystając z tragicznego położenia Polaków, starają się zaszczepić w ich sercach nieufność i niechęć do Stolicy Świętej i do Ojca Świętego i w konsekwencji podkopać wiarę narodu, która zawsze była fundamentem siły moralnej i patriotyzmu narodu polskiego. I w tym celu rozsiewają pogłoski, jakoby Ojciec Święty odnosił się do Polaków nieżyczliwie. Twierdzenie to jest wierutnym kłamstwem. Koniec cytatu. Na potwierdzenie wyrażonej opinii podawano liczne przykłady oczywistych kłamstw ze strony okupantów i liczniejsze jeszcze przykłady propolskich wystąpień i akcji Ojca Świętego Piusa XII. Sam Pius XII doskonale zdawał sobie sprawę z antykościelnej i antypapieskiej propagandy agresorów. Z bólem stwierdził, że, cytuję, kłamliwa literatura może stać się narzędziem nie mniej zabójczym niż wozy pancerne i samoloty bombardujące. 25 lutego 1941 roku. Przeciwstawianie się walce ideologicznej z Kościołem to zadanie Radia Watykańskiego przez cały okres wojny, Podobne więc teksty odczytywano wielokrotnie przed mikrofonami sekcji polskiej tegoż radia. Dość wcześnie, bo już w 1940 roku, zaczęto zwracać uwagę na nowe wymagania apostolstwa, jakie postawi przed Kościołem świat w chwili zakończenia wojny i tworzenia nowego ładu politycznego i społecznego. Akcentowanie wartości duchowych, które w nowej rzeczywistości winny brać górę nad wartościami materialnymi, to dalekowzroczne patrzenie Piusa XII i Radia Watykańskiego ponad chmury przewlewające się nad świat. Problemy wojny dominowały nie tylko w audycjach polskich. Żyło nimi całe Radio Watykańskie. Teksty radiowe przedrukowywała prasa światowa. Nastąpiły ostre protesty ze strony niemieckiej. Manchester Guardian z 24 stycznia 1940 roku pisał, że umęczona Polska znalazła w Rzymie mocnego obrońcę. Transmisje Radia Watykańskiego napominają wszystkich, którym droga jest cywilizacja, jak w niebezpiecznym kierunku zdąża Europa. Radio Watykańskie miało też swoich męczenników. Za słuchanie audycji Radia Watykańskiego ksiądz Alfons Waszman ze Szczecina został skazany na karę śmierci i rozstrzelany 24 lutego 1944 roku. Karol Lampert został skazany na obóz koncentracyjny w Dachau, a następnie na śmierć. Do obozu w Dachau został zesłany franciszkanin Odilo Gerhard pod zarzutem dostarczania dla Radia Watykańskiego wiadomości z terenu Polski. Również pod okupacją rosyjską we Lwowie karano surowo za słuchanie audycji Radia Watykańskiego. Już w 1940 roku dochodziło do nadawania fałszywych audycji realizowanych przez okupantów, a pochodzących rzekomo z Watykanu. Miały one bowiem kompromitować stolicę apostolską i papieża Piusa XII. Stosunek Moskwy do Watykanu w latach wojny dobrze można poznać z wprowadzonego nakazu, cytuję, aby kierownicy urzędów pocztowych i telegraficznych w Polsce okupowanej przez Sowiety nie przyjmowali żadnej korespondencji pocztowej i telegraficznej pochodzącej z państwa watykańskiego, ponieważ Watykan nie istnieje ani jako państwo, ani jako miasto. 4 kwietnia 1940 roku. Problem akcji charytatywnej. Zaangażowanie Piusa XII w różnorakie akcje charytatywne mające na celu ulżenie losu poszkodowanych przez wojnę znajdowało często odbicie w polskich programach Radia Watykańskiego. Cel był podwójny. Z jednej strony chciano przedstawić pełny obraz Piusa XII, a tym samym stawać w jego obronie. Z drugiej strony audycje takie posiadały praktyczne cele, wskazanie jakimi drogami dociera papieska pomoc i gdzie należy jej szukać. Była to pomoc wszechstronna. Zapomogi na mieszkania, utrzymanie, ubrania, lekarstwa, pensje dla dzieci i młodzieży, umieszczanie uczniów w szkołach katolickich, internatach, pośrednictwo w ambasadach i konsulatach, nie mówiąc już o opiece duszpasterskiej. Problem akcji charytatywnej Kościoła, a zwłaszcza Piusa XII, pojawiał się często w programach Radia Watykańskiego, szczególnie od roku 1940, kiedy nie wystarczyło już wołać o pokój i pojednanie, należało wychodzić naprzeciw ludzkiej biedzie i krzywdzie, goić rany wszędzie tam, gdzie to tylko było możliwe. I choć w 1944 roku zajaśniała już nad Tybrem niepodległość, to jednak sprawa pomocy charytatywnej pozostawała aktualna jeszcze na bardzo długo. Już we wrześniu 1939 roku dotarł do Watykanu list skierowany do Piusa XII z prośbą o podjęcie wysiłku celem odnalezienia ojca rodziny zaginionego podczas inwazji Polski. Przy sekretariacie stanu stworzono wówczas biuro informacyjne dla poszukiwania osób cywilnych i wojskowych zaginionych podczas wojny. Radio Watykańskie stanowiło najlepszy instrument dla biura informacyjnego, nawiązywało bezpośredni kontakt z nuncjaturami, kuriami biskupimi, parafiami i akcją katolicką. Radio współpracowało z biurem od 1940 do 1945 roku i nadało w tym czasie ponad 1 240 000 komunikatów. Przyczyniło się do odnalezienia wielu osób, w dużej mierze również Polaków. Od 2 stycznia 1941 roku prowadzono raz w tygodniu program przeznaczony dla Polonii amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W dużym stopniu były one powtórzeniami audycji kierowanych do kraju z niewielkimi tylko zmianami. Obok uświadomienia Polonii o prawdziwym stanie okupacji, audycje zakładały sobie w dużej mierze cele praktyczne, pomoc materialną dla ofiar wojny, rozproszonych niemal po całym świecie. Choć odzew audycji polonijnych był niewielki, słyszalność była bowiem w Ameryce słaba, to jednak właśnie na lata wojenne przypadło przybliżenie się Polonii amerykańskiej do spraw polskich i rozwinięcie wielkiej akcji charytatywnej dla starego kraju. W czerwcu 1944 roku poniechano ostatecznie nadawanie audycji polonijnych do Ameryki. Sumując nasze rozważania, należy podkreślić, że z założenia swego Radio Watykańskie było i jest radiem papieża. Służyło zawsze namiestnikowi Chrystusowemu i Kościołowi. Jakie było jego stanowisko i czy Radio Watykańskie sprecyzowało je kiedykolwiek? Oczywiście tak. 14 października 1939 roku zapisem Osservatore Romano wyjaśniono, że papież nie może być i nie jest obojętny wobec spraw Polski, ale język, którym przemawia, nie może być językiem polityków, czy nawet językiem biskupów w okupowanych krajach, którzy mogą stawiać kategoryczne żądania. Papież musi przemawiać jako ojciec wszystkich narodów. Uczyniło to też 15 lipca 1941 roku, idąc w tym za miesięcznikiem La Civiltà Cattolica. Położenie Stolicy Świętej było wyjątkowo trudne i złożone. Atakowano ją z jednej strony, że zabiera głos, z drugiej strony, że milczy. Cytuję. W każdym wypadku, w którym sprawiedliwość i prawda wymagały poparcia lub obrony, Pius XII podnosił swój głos. A więc dla prawdy i sprawiedliwości, między dobrem i złem, papież nie chce i nie może być obojętny. Pius XII zajął postawę, którą już Benedykt XV określił w swoim słynnym przemówieniu na konsystorzu dnia 22 stycznia 1915 roku, kiedy mówił: w każdym wypadku, chociaż nie należymy do żadnej z dwóch stron, jednakowo troszczymy się o jedną i drugą. Bezstronność, którą Pius XII wyraźnie głosił w orędziu wielkanocnym, nie jest więc synonimem obojętności albo bezczynności, a tym mniej nie jest nieobecnością na teatrze konfliktu, który ludy i narody katolickie dotyka. Koniec cytatu. Papież dobrze rozumiał rolę Polski w wielkich zmaganiach wojennych. Kiedy świat, mówił Pius XII, po przewaleniu się tego zawrotnego huraganu szaleństwa, nienawiści i okrucieństwa, zacznie przychodzić do siebie, i kiedy, przyglądając się z przerażeniem rozmiarom swej klęski, zacznie powracać do równowagi, wówczas uzna on i będzie musiał uznać udział Polski w dziele jego ocalenia. Czy sprawdziły się słowa papieża? I tak, i nie. W 1945 roku zakończyła się ostatecznie wojna światowa. Rok ten, obok akcentów radości, niósł pierwsze powojenne niepokoje. Były nimi m.in. zerwanie przez nowy rząd w Warszawie konkordatu z Watykanem, omawiane szeroko 28 września 1945 roku, pierwsze zagłuszania audycji Radia Watykańskiego oraz podsycana nadal kampania antykościelna i szczególnie antypapieska, świadczące, że nowy powojenny ład daleki jest od wizji kreślonej przez Piusa XII. Bolesne pozostałości wojny sekcja Polska Radia Watykańskiego musiała zwalczać jeszcze przez długie, długie lata. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo księdzu Ludwikowi za to krótkie, zwięzłe i wydaje mi się bardzo interesujące przedstawienie, powiedziałbym zasygnalizowanie problematyki, poruszanej przez sekcję polską w okresie II wojny światowej. Dla tych, którzy są zainteresowani tą problematyką, na pewno interesującym byłoby dojście do tekstów. Otóż wiele z tych tekstów będzie opublikowanych, jak mówiłem, w książce, która jest przygotowywana właśnie i opracowana przez księdza Ludwika Grzebienia. Ukaże się pod koniec przyszłego roku. Mamy nadzieję w połowie, jesienią. Moja propozycja teraz jest następująca. Ksiądz Ludwik studiował te materiały archiwalne i być może mógłby wiele informacji przekazać, na pewno przekaże, ale ja bym chciał poprosić tutaj do stołu prezydialnego także księdza Infuata i księdza Filipowicza, aby tutaj zasiedli, aby tutaj zasiedli i jeśli ktoś z Państwa miałby pod ich adresem jakieś pytanie dotyczące tego okresu, czy pracy w radio, czy, no nie wiem, poruszanych tematów w tym czasie i tak dalej, by mógł także skierować i do nich pytania. Myślę, że z chęcią odpowiedzą. Bardzo proszę. Słucham? A za trzy punkty, tak? Króciutko. Bardzo proszę. A księdza rektora Fokcińskiego proszę, żeby kierował tą dyskusją, bo ja jestem przyzwyczajony do mówienia mikrofonu bez publiki, a tu jest publika, ja nie bardzo wiem, jak to się robi. Bardzo proszę. Więc tak, teraz zacznijmy po prostu od pytań. Jak będą pytania, wtedy na te pytania zobaczymy, do kogo będą skierowane i zainteresowany będzie odpowiadał. Oddaję...
Prosimy bardzo, jeśli Państwo w związku z tym, co było powiedziane, czy może bardziej jeszcze z tym, co nie było jeszcze powiedziane, no zresztą nie mogło się wszystko zmieścić w tym czasie, to bardzo prosimy względnie, poprosimy może o takie wspomnienia osobiste właśnie księdza Infuata. One może jeszcze wzbudzą dalsze później pytania i zainteresowanie.
Ja to tak na stojąco nie muszę. Wspomniany tu był ksiądz prałat Lamperz, Austriak, z którym przebywałem i w Sachsenhausen, i w Dachau. Dachau krótko, bo go wzięli do karnej kompanii, a później jednak nie darowali, zabrali go do kolonii i tam zginął na gilotynie. Bardzo sympatyczny ksiądz, wikariusz generalny w Innsbrucku. I tak się złożyło, że właśnie siedział przy jednym stole, ja byłem takim starszym stołowym i odznaczał się wielką delikatnością, stanowczością. Nawet gdy go wzięli do karnej kompanii, to wyrywał się nieraz tam z bloku, chociaż nie wolno było, żeby opowiadać, jak ich tam traktują. Tam trzeba było wszystko biegiem. Zasadniczo w samym obozie, gdy się szło bez żadnego ciężaru, można było, nie można było iść powoli, tylko biegiem, ale z ciężarem pozwalali na wolny przemarsz, natomiast w karnej kompanii wszystko biegiem. I tak się złożyło, że zaraz po wojnie znalazłem się w Tyrolu austriackim i ponieważ stolica apostolska dała biskupowi polowemu Józefowi Gawlinie jurysdykcję dla wszystkich księży polskich poza ojczyzną, że miał jurysdykcję nad nimi. I ten taki świstek przysłali nam. Poszedłem tam, żeby się zameldować w kurii w Innsbrucku. I właśnie zobaczyłem tam tablicę już przygotowaną i wmurowaną, wspominającą tego świętej pamięci prałata Lamperca. Więc wtedy opowiadałem właśnie o nim, jak to się stało, żeśmy się poznali. To jedno takie wspomnienie. Oczywiście tych wspomnień byłoby także niebezpiecznie mnie naruszać i pozwalać mówić, bo mógłbym mówić godzinami, a ja nie chcę przedłużać i dlatego prosiłem, żeby powiedzieli mi ojcowie, że ile minut wydają do mówienia. Gdy się tu zjawiłem w Rzymie, bo przyjechałem do Włoch w październiku 1945 roku, czyli krótko po uwolnieniu, stosunkowo krótko, bo uwolniono nas 29 kwietnia 1945 roku, armia amerykańska. I przyjechałem z gromadą młodzieży z obozów tam w Tyrolu, ponieważ były pogłoski, że jest szkoła pod opieką drugiego korpusu generała Andersa, szkoła dla młodzieży pozawojskowej, bo były te szkoły dla wojskowych młodych, prawda, ale że po raz pierwszy powstała dla wszystkich, pozawojskowych nawet. I gdy przyjechałem z tą gromadką, oczywiście bez żadnych pieniędzy, bez uczciwego ubrania, spodnie esmańskie, buty nie wiadomo jakie, kurtka z jakiegoś obozu jenieckiego, który miał na plecach taki X wymalowany farbą, trzeba było tę farbę wywabiać, i bez czapki. Tak się złożyło, że spotykałem się nawet i z kapelanami drugiego korpusu. To jeden właśnie z tych kapelanów kupił mi w Ankonie czapkę. I tak przyjechałem tutaj do Rzymu. Może za najmniejsze pieniądze zamówiłem sobie sutannę z najgorszego materiału, bo nie było więcej pieniędzy na to. Kapelusz jakiś, nie wiadomo czyj, nosiłem. Jeden z dostojników polskich zapytał mnie tu, kiedy ksiądz sobie kupi kapelusz rzymski. Ja mówię, nie mam za co. To zamilkł i już mi nic nie mówił w przyszłości. I właśnie wtedy też zwrócił się ojciec Lasoń, już nie żyje dawno, czy bym nie przemawiał do Radia Watykańskiego w sekcji polskiej. Ja mówię, no czy ja potrafię mówić? Przez 5,5 lat nie miałem uczciwej książki, bo były tylko te książki w języku niemieckim w obozach. No ale powiedział to na temat, na razie właśnie te homilie niedzielne, a później wciągało to, pociągało przy sposobności rozmaite inne powody, żeby przemawiać. I tak przemawiałem 12 lat. Oczywiście tak dla orientacji, byłem wtedy i młodszy, i lżejszy, bo ważyłem 47 kg tylko, bo jeszcze tam w tym obozie wzięli mnie przymusowo jako przedmiot doświadczeń na malarię. Więc chodziło się do tej baszty watykańskiej w ogrodach watykańskich pieszo. Oto pan to pamięta pewno tutaj, prawda? Nie jedno. No ale chętnie chodziłem i przemawiałem. gdy pozwolono już tam w Polsce pisać listy, to niektórzy z moich krewnych, niektórzy zwłaszcza z uczniów, z uczennic, przedwojennych oczywiście, poznawali mnie po głosie. Bo oczywiście te przemówienia radiowe były zagłuszane. No i po paru latach była taka okazja, że trzeba było omawiać rok święty 1950. To też tak, gdzie zdobyłem jakieś źródła, prawda, bo tam pieniędzy ciągle nie było, tylko tak zdobyczne książki, więc poukładałem te wszystkie lata święte i przynajmniej w krótkich takich dawkach podawałem cały przebieg tych jubileuszów świętych. Niektóre z nich były znamienne dla Polski, na przykład pamiętam dobrze, że ten pierwszy uroczysty jubileusz za Bonifacego VIII to był związany z Polską, bo właśnie wtedy przyjechał, czy przyszedł, nie wiem w jaki sposób, Władysław Łokietek, który był oczywiście też we własnej ziemi zbiegiem, bo musiał się ukrywać, jak wiemy, w tych jaskiniach ojcowa. I chciał za sobą mieć stolicę apostolską. Bonifacy VIII znowu chciał też zabłysnąć jakimś większym wyczynem, dlatego że jak wiemy z historii, był nawet więziony, prawda, tutaj w Ananii. I wtedy zwrócił się do przywódcy Normanów, którzy zajęli Neapol, a później jeszcze do węgierskiego króla z rodu Andegaweńskiego, żeby poparł Władysława w jego roszczeniach o tron. I na czele jazdy węgierskiej Władysław wystąpił tam, prawda, i zaczął po kolei zdobywać miasta, poczynając od Krakowa. A więc były takie luźne i późniejsze wspomnienia, które dotyczyły i Polski. Były na przykład i ten przykład, że Jerzy Ossoliński wjechał w triumfie niejako do Rzymu za Władysława IV, o ile się nie mylę. No i żeby zaimponować publiczności tutaj rzymskiej, kazał podkuć o konie złotymi podkowami, a z tym giermkom rozrzucać pieniądze, no więc oczywiście wywołał wielkie poruszenie. No i na tym się skończyło, bo zasadniczo, prawda, nic takiego trwałego nie powstało, bo dopiero za Grzegorza XV Hoss już urządził takie małe hospicjum tu przy świętym Stanisławie, to był kościół dawniejszy Najświętszego Zbawiciela. Więc tak się tu zaczęła moja kariera. Nigdy nie myślałem, że tak długo będę w Rzymie. Dlatego też niedawno nawet przepraszałem, że tak długo żyję.
Można przerwać?
Tak.
Przepraszam. Czy ksiądz Infłat poznaje to zdjęcie?
Przeważnie tak.
Co teraz to było? Czy pamięta?
No ja nie wiem, to trudno mi powiedzieć.
Tu jest napisane, że to jest ojciec warszawski i ksiądz prałat Franciszek Mączyński w czasie nagrywania programu.
Tak, no ojciec warszawski przyjechał dopiero, zdaje się, w którym pamiętacie, w którym dokładnie?
W 51.
Pierwszym, tak. I właściwie dopiero tak rozkruszył się na ten rok 54, bo to był też rok maryjny. Także ja już przeżywam tutaj w Rzymie kilka tych lat maryjnych.
Tak. Czy jakąś przygodę z przygotowywaniem transmisji radiowej?
No właśnie chcę to powiedzieć.
Bardzo prosimy jeszcze.
Więc zazwyczaj te wypowiedzi były bardzo ściśle wymierzane. 15 minut razem ze wstępem i z zakończeniem. A więc trzeba było tak, że dla tego mówcy tylko jakieś 11-12 maksimum minut. I trzeba było mniej więcej wymierzyć to cały pierwszy arkusz pierwszy i 3/4 drugiego arkuszu. I tak się złożyło, że przez niedopatrzenie, moja wina. Ojciec Zasoń rozpoczyna Laudetur Jezus Chrystus, patrząc w kartki, z kartki, bo bez kartki ani słowa nie powiedział. I pochwalony Jezus Chrystus. No i tu będzie tu Radio Watykańskie, będzie przemawiał taki owaki i tak dalej. Ja odwijam te kartki, patrzę, dwie jednakowe strony. Zamiast wziąć pierwszą i drugą, wziąłem dwie drugie. I co tu mam teraz zrobić? Pokazuję jemu, on przerażony. Ja też, ale całe szczęście, że pisałem tego samego dnia. Już nawet nie pamiętam, jaki to był temat. Jakby tam zajrzeć do archiwum, to może bym sobie przypomniał. Ale pisałem tego samego dnia i dzięki temu pamiętałem mniej więcej. No ale trzeba było jakoś. Oczywiście, jak już się zaczęło, trudno było się wycofać i musiałem mówić. I trochę wolniej, trochę z namysłami, ale jakoś się udało i dorwałem się do drugiej kartki, prawda, i to już poszło gładko. A ojciec Lasoń powiada, no ja bym ani słowa bym nie przemówił, powiada. Więc takie to było dla przypomnienia. Poza tym kiedyś było tak, bo te homilie to w różnych miejscach się mówiło, zależnie od różnych okoliczności. I kiedyś tak raz było, że mówiłem w tej sali delle Benedizioni nad wejściem do świętego Piotra, dlatego że na przedmieściach Rzymu, już nie pamiętam, które to przedmieście, komuniści zaczęli taką kampanię przeciw Ojcu Świętemu, więc wikariat chciał urządzić mszę świętą, to ogłoszono, dużo ludzi się zebrało, była msza święta, ksiądz kardynał wikariusz odprawiał i Ojcu Świętemu tam powiedzieli, że już może przyjść, okazało się, że za wcześnie było, bo jeszcze trwała msza święta. Oczywiście tak było, teraz to już inaczej jest i w Watykanie. Dawniej tak było, że jak się wychodziło, to żandarm był przy wyjściu i jeżeli Ojciec Święty wtedy jechał, choćby tylko w samochodzie, nie wolno było wyjść, aż przejechał gdzieś tam na przechadzkę w ogrodach watykańskich. Tak samo i tam. Musieliśmy się obaj schować za filar, prawda, żeby nas Ojciec Święty nie widział. No więc ten tam, który był od tego, podszedł i przeprosił, że trochę za wcześnie, bo jeszcze msza święta się nie skończyła. Ojciec Święty powiedział, że dobrze i zaczął tak chodzić w tę stronę. W pewnej chwili, patrzę, nawet nie zauważyłem, że zjawił się fotel. Jak Ojciec Święty szedł w tamtą stronę, fotel się na środku tego olbrzymiego salonu. Jak Ojciec Święty się odwrócił i zobaczył, tylko dał znak ręką. I nawet się nie spostrzegłem, jak ten fotel zniknął, prawda? To takie, prawda, takie, no i takie rozmaite czasem były, prawda, inne. Na przykład przyjechała kiedyś delegacja z katolików z Holandii. Jak zobaczyli te nasze urządzenia, to powiadają, jak wy możecie to nadawać na cały świat. To chyba cudownie to idzie. No bo to była bieda wielka. To się chodziło, jak powiedziałem, na tę basztę i to nawet po schodach, bo windy nie było. No i oczywiście i zasięg też nie był taki jak później, prawda, jak powstała ta galeria, prawda. To takie wspomnienia tylko.
Serdecznie dziękujemy za te wspomnienia księdzu Infałatowi. No wiadomo, pierwsze powojenne czasy były najbardziej urozmaicone, powiedzmy my tak młodsi. No dla tych, którzy przeżywali, to było troszkę inaczej. A teraz byśmy poprosili o powiązanie tych czasów najdawniejszych z tymi najnowszymi, które już my troszeczkę znamy, właśnie przez księdza Filipowicza, który prowadził, kierował radiem w tym właśnie pośrednim niejako czasie.
Nie wiem, czy będę miał coś do łączenia. Jedna rzecz przede wszystkim, co chciałbym powiedzieć. Najpierw, że widzę tu szereg ludzi. Niektórzy już czcigodni prałaci. Ksiądz biskup na przykład. Niektórzy prałaci, nie mniej czcigodni. I cały szereg ludzi, księży i ludzi świeckich, dzięki którym to radio, przynajmniej za mnie i nie tylko za mnie, jakoś działało. Chciałbym przy tej okazji wyrazić szczere podziękowanie, nie miałem nigdy okazji tego zrobić publicznie, szczere podziękowanie za tę dużą życzliwość, współpracę zarówno księży, jak i ludzi świeckich. Chciałbym także przy tej okazji wywołać te osoby, których już między nami nie ma, a które odegrały w radio ogromną rolę, poczynając, jeszcze jak ja pamiętam, ojciec Hechelski, ojciec Tomasz Rosworowski, mój boss przez kilka lat, który odszedł, ojciec Mokrzycki Antoni, pan Janiszewski, a z tych z Polski przede wszystkim kardynał prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński, który z nami bardzo intensywnie współpracował faktycznie. Wtedy się nawiązywały te kontakty, właśnie ksiądz dyrektor powiedział o kontaktach. Nawiązywały się kontakty coraz ściślejsze z episkopatem poprzez otrzymywanie biuletynów, wiadomości z polskich. To się dopiero rozwijało właściwie w koniec lat 60. i 70. Tych ludzi, którzy odeszli, jest znacznie więcej w tej chwili. Trudno mi o wszystkich pamiętać, wszystkich wyliczyć. Także świeckich, którzy współpracowali z nami. I ja bym chciał przy tej okazji właśnie wyrazić tę dużą wdzięczność i tym, którzy żyją, oby jak najdłużej, i tym, którzy odeszli, żebyśmy mieli, pamiętali o wdzięczności wobec nich. Dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, wolałbym pytania niż odpowiedzi. Jak to mi podpowiada. Proszę bardzo.
Może jeszcze ja dodam.
Proszę bardzo. Bardzo krótko. Tak. Z Gniezna były bezpośrednie słuchowiska dotyczące pobytu Ojca Świętego w Gnieźnie. No i to czcigodny nasz, mój przedmówca. W Zapale to tak tam, że teraz znajduje się na wzgórzu Świętego Lecha. Myślę sobie, Świętego Lecha nie było, prawda? Więc czasem takie lapsusy były, prawda?
Takich, faktycznie, tego typu żartów to było, niektóre były tragiczne. Ostatnio ksiądz kardynał Desku jeszcze mi przypomniał, że tyś mnie, bracie, uśmiercił. Pierwsza wiadomość poszła oczywiście z Rady Watykańskiego, że stroke, ksiądz biskup Deskur umarł. Gazety podjęły to w Polsce i ukazały się wiadomość, że ksiądz biskup Deskur umarł. I opowiadał mi kilka dni temu, ksiądz kardynał mówi taki, i ludzie znajomi wszyscy gęsiego do domu, a już brat zdążył się zjawić w domu, żeby matkę uspokoić. Mówi, nie umarł, nie umarcie sobie wszyscy do domu, żyje. To była jedna z takich dosyć nieprzyjemnych, przykrych spraw. No takich było znacznie więcej. Kiedyś Tomasz Rosworowski był znany z tego, jak myśmy z kolei nagrywali audycję, jak do dzisiaj wygląda. Jeżeli się nie zmarzę końca, czasem audycja miała 13 minut, 14. Był taki luz. Ja pamiętam, że kiedyś słucham audycji i audycja się skończyła. Laudetur Jezus Chrystus. I koniec audycji. I zostało z poprzedniej audycji na taśmie nie zmazane, ale to wszystko jest nieprawda. Niech będzie pochwalone wszystko. A ojciec Tomasz robił doskonałą, ale to ja na własne uszy słyszałem. Zrobił duży wykład na temat wiary, czy coś takiego było, ale to wszystko jest nieprawda. Niech będzie pochwalone wszystko. Więc takich wypadków to myśmy mieli, takich wpadek mieliśmy trochę więcej. Najgorzej technicznie radiowo było, kiedy Ojciec Święty się opóźniał. Za mnie przybył przede wszystkim Paweł VI. I akurat były uroczystości w Watykanie i raptem 3 kwadranse, mikrofon otwarty i trzeba mówić. Nie bardzo wiadomo co. Jak się to mówi w żargonie radiowym, trzeba nawijać. I tak mieliśmy takie, powiedzmy, jakieś notatki, to się nazywało, była taka rubryka specjalna zaiwaniaczka, przepraszam za wyrażenie, ale to jest żargon radiowy. I to było na te momenty trudne, kiedy nie wiadomo co zrobić, a mikrofon jest otwarty, a trzeba było mówić. Więc wtedy się wstawiało, raz mi przypadło 45 minut mówić, właśnie, no nie wiadomo o czym, ja nie wiem jak tam, ksiądz prałat, pewno ksiądz mi płat chyba nie słuchał tego, bo miałby więcej zastrzeżeń pewno do tego. Więc w takich wypadkach to i święty Lech się ukaże, nawet święty ksiądz Franciszek Mączyński by się ukazał, nie wiadomo. Przepraszam, może są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Proszę bardzo. No przepraszam.
Redaktor Antoni Kapliński.
Z okresu wojennego mam wrażenie, że to, co ksiądz Ludwik Grzebień powiedział, to było tylko te właśnie znaki, prawda? O tym, że ludzie nas słuchają, znaczy nas, sekcji audycji, że czują się jakoś podniesieni na duchu, że ktoś tam nawet za to cierpiał. Praktycznie potem nie mamy żadnych śladów, nawet listów, korespondencji. Sekcja powstawała, rodziła się. Początki są zawsze takie, że ludzie są zajęci sprawą, a nie gromadzeniem materiałów do archiwum. Dopiero od księdza Filipowicza zaczęło się trochę gromadzić, systematyzować to, co przychodziło, a więc korespondencja, odnotowanie, ile listów przychodziło. I teraz my to kontynuujemy. Ja mogę powiedzieć stan aktualny. Otrzymujemy ponad 10 tysięcy listów rocznie, ponad 20 tysięcy wysyłamy do Polski kwartalników informujących o programach Radia Watykańskiego, o wszystkich programach i ta ilość, jesteśmy, nie chwaląc się, na pierwszym miejscu wobec wszystkich innych języków. Największa ilość idzie do Polski, nawet w tym wypadku prawie, że przewyższamy Włochów, bo Włosi wliczają jeszcze w to numery, które rozdają tutaj na miejscu, nie wysyłane na życzenie. Nasze są wysyłane na życzenie. Więc to jest jakiś znak, że ponad 20 tysięcy ludzi zwróciło się do nas na piśmie, prosząc o wysyłanie im tego biuletynu. Ta duża ilość skłoniła teraz dyrekcję do wydawania tego biuletynu w języku polskim, wersji polskiej. Od stycznia będzie ukazywała się wersja polska kwartalnika o Radiu Watykańskim. Mogę tylko powiedzieć jeszcze tyle, że przeprowadzono badania na Zachodzie, nie wiem na jakiej próbie, jeśli idzie o słuchaczy Radia Watykańskiego. Wśród pytań jedna z rozgłośni chciała wiedzieć, ilu ma słuchaczy i wśród pytań dodatkowych było jedno, jakich jeszcze innych radiostacji polskich spoza Polski słuchasz? I właśnie w tych pytaniach były odpowiedzi Radia Watykańskiego. Na podstawie ich obliczeń wynika, że ponad około 3 milionów, ponad 3 miliony słuchaczy mają programy polskie Radia Watykańskiego. Ale mówię, to nie są nasze obliczenia, to są innych obliczenia. Ale my nie prowadzimy żadnych, powiedzmy, nie mamy możliwości prowadzenia jakichś badań na temat recepcji, ilu mamy i jak. Tylko to są takie przejawy, powiedzmy, które dopiero trzeba by było przeanalizować.
Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, ojciec Cygan. Zdaje się, że ojciec nie tylko był słuchaczem, ale także i występował w radio.
Oczywiście ja pamiętam z okresu ojca Tomasza, który wspominał dawne czasy, dawniejsze i był w kontakcie z ojcem Hejerskim, oczywiście i warszawskim, którego tu dzisiaj nie ma. I z Lasoniem w jakimś sensie też, były wiadomości i wiadomości pewne, że Radio Watykańskie było słuchane daleko na wschodzie, na Syberii, daleko w Azji, polski język oczywiście, znacznie mniej na zachodzie, ponieważ anteny były kierowane na wschód. Polska jest na wschód od Rzymu, jak każdy to zauważył. Więc oczywiście nie mieliśmy 10 tysięcy listów, ani 20 tysięcy jak w tej chwili, co jest, ma bezpośredni związek z wyborem papieża Polaka, ale mieliśmy listów, powiedzmy, w dawnych latach listów rocznie było kilkadziesiąt. Ale były. Natomiast znacznie więcej było wiadomości pośrednich, że ktoś, powiedzmy, miał gdzieś jakichś krewnych, otrzymał list, wiadomości i te rzeczy były przekazywane w sposób zupełnie nieformalny, gdzieś przy jakichś spotkaniach, że tu nas słuchają, że tam ktoś o tym słyszał. To było. To są lata 60. W 50. latach sytuacja była znacznie, powiedzmy, trudniejsza, ponieważ to były nowe lata, zupełnie zamieszania ogromnego po wojnie i wszystko związane jeszcze jakoś w stronę wojny było skierowane. Ale były wiadomości z różnych tych. Oczywiście z Polski było najwięcej, bo w Polsce zawsze mimo wszystko słuchali w jakiś sposób. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że radia, te odbiorniki nie były tak powszechne jak dzisiaj. Nie były tak doskonałe jak dzisiaj, więc to oczywiście nie można się spodziewać, że Bóg wie, jakie tam słyszalność mogła być w 50-tych latach. I jeżeli ludzie po prostu mieli na te kryształki, ci starsi, pamiętamy dokładnie, jak się robiło kryształki i jak chwycił na kryształek, bo pasowało gdzieś ta szpilka, no to chwyciłeś Watykan. To był wielki sukces, a radia były odbiorniki przecież bardzo rzadkością. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Ksiądz Prawat Bolonek, prosimy.
Ja spotkałem w materiałach jedno bezpośrednie wystąpienie księdza prymasa Chlonda, drugie wystąpienie jego już z Francji, czyli odczytane, ewentualnie jego modlitwy. Natomiast biskupi inni polscy nie występowali. Występowali bezpośrednio albo pośrednio biskupi niepolscy, znaczy włoscy, niemieccy, amerykańscy. Także z audycji biskupów polskich pozostaje jedynie ksiądz prymas Chlond z okresu wojennego. Jeżeli chodzi o liczbę słuchaczy, która była omawiana, więc wiadomo, że po rozpoczęciu audycji w 1938 roku ojciec Lasoń otrzymał setki listów. To tyle wiadomo mniej więcej zaraz po uruchomieniu polskiej sekcji pod koniec roku 1938. Z okresu wojny nie ma żadnych statystyk. Wiadomo natomiast, że audycje polskie skierowane do Polonii amerykańskiej były bardzo słabo słyszalne i mimo iż kilku księży amerykańskich ogłaszało to w prasie, to trudno było zjednać większą ilość słuchaczy. I po prostu radio spełniało swoją rolę również przez to, że teksty nadawane przez Radio Watykańskie były później przedrukowywane w prasie katolickiej amerykańskiej i w ten sposób, powiedzmy sobie, radio oddziaływało. To jak i dzisiaj nie wystarczy obliczyć liczbę ludzi słuchających, ale powiedzmy sobie czytających te wiadomości, które podaje prasa za Radiem Watykańskim i w końcu te wiadomości, które podają inne rozgłośnie polskojęzyczne, również powołując się na Radio Watykańskie. Więc to jest liczba, powiedzmy, która może kilkakrotnie wzrósć dzięki prasie czy dzięki innym rozgłośniom. W każdym razie w okresie wojny ta sprawa dokładnie nie jest znana, aczkolwiek mamy opisowe dane podane.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, jeszcześmy nie usłyszeli tego wszystkim znajomego zakończenia audycji Radia Watykańskiego. Przedtem jeszcze chciałby ksiądz Florian podać maleńką informację i już zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie.
Informacja jest bardzo krótka. Chcieliśmy przekazać Państwu przy wyjściu taką pamiątkę, którą przygotowaliśmy na złoty jubileusz. Są to pogadanki radiowe, takie nazwaliśmy, były wygłoszone przez księdza Ludwika Grzebienia w okresie wakacyjnym. Wydrukowaliśmy tekst i załączyliśmy trochę zdjęć archiwalnych. A więc przy wyjściu będzie można otrzymać. Nie wiem, tam jest ksiądz Ryszard, jest tam chyba, albo może ktoś tam, Janusz, może byś poszedł, co? Pomógł. Janusz, idź. To są nasi byli pracownicy także. Myślałem, że przyjdzie połowa naszej ekipy, która nagrywała program, ale widzę, że się nie zjawili, więc chodzi po prostu o to. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za obecność, za zainteresowanie programami, za wszelkie uwagi, jakie do nas dochodzą, czy to listownie, a także z Rzymu telefonicznie. Cóż, przepraszam za różnego rodzaju jakieś takie Michałki, które się pojawiają. Nie obiecuję poprawy, bo one zawsze będą. Laudetur Jezus Chrystus.